Rozdział 20. Saint Kilda. Saint Kilda to wysepka, czy tylko skalisko pliocenowego tufu daleko na zachód od Hebrydów. Kilka niskich brzózek, garść wrzosu i ostrej trawy, stado gnieżdżących się tu mew i na poły arktyczny motylek rodzaju Polyommatus, oto całe życie tej straconej przedniej straży naszej części świata, stojącej między nieskończonym falobiciem morza i równie nieskończonym przypływem i odpływem wiecznie mokrych chmur. Zresztą Saint Kilda była, jest i będzie zawsze niezamieszkana. Ale w ostatnich dniach grudnia zarzucił tu kotwicę statek IKM Dragon. Statek wysadził na ląd cieślów, którzy z przywiezionych belek i desek zbudowali do wieczora duży, drewniany, niski barak. Dnia następnego przyjechali tapicerzy i przywieźli najładniejsze i najwygodniejsze meble. Dnia trzeciego wylądowali tu stewardzi, kucharze i kelnerzy i nazwozili do baraku mnóstwo naczyń, win i konserw i w ogóle wszystkiego, co kultura wynalazła dla dostojnych, łakomych i potężnych panów. Na czwarty dzień z rana przypłynął statkiem HMS Edwin R.H. Sir Opatterny, angielski premier. Po upływie pół godziny przypłynął poseł amerykański Horatio Boom. Potem po kolei każdy na statku wojennym. Chiński pełnomocnik Mr. K., premier francuski Dudieu, carski generał rosyjski Buchtin, cesarsko-niemiecki kanclerz dr Wurm, włoski książę Trivelino i japoński ambasador Yanato. 16 angielskich torpedowców krążyło wokół St. Kildi, aby uniemożliwić dostęp reporterom, albowiem zjazd ten Najwyższej Rady Wielkomocarstwowej, pośpiesznie zwołany przez wszechmocnego Sera Opatterneya, miał się odbywać przy najściślejszym wyłączeniu publiczności. Istotnie, torpedą został zatopiony duński szkuner do połowu wielorybów Nils Hans, który próbował prześliznąć się w nocy przez łańcuch torpedowców. Oprócz 12 ludzi załogi zginął przy tej sposobności reporter gazety Chicago Tribune Mr. Joe Haszek. Pomimo to sprawozdawca New York Heralda, Bill Pritom, bawił przez cały czas na Saint Kildzie w przebraniu kelnera i jego pióru zawdzięczamy tych kilka wiadomości, które nawet po późniejszych dziejowych katastrofach przechowały się o tym pamiętnym zjeździe. Pan Bill Pritom twierdził, że ta wysoka konferencja polityczna dlatego odbywała się na miejscu tak opuszczonym, aby była wyłączona bezpośrednia ingerencja absolutu na jej uchwałę. Wszędzie indziej mogło się zdarzyć, że absolut zdołałby się wśliznąć w zgromadzenie mężów tak dostojnych w postaci natchnienia, oświecenia albo i cudu, co w wyższej polityce byłoby oczywiście rzeczą wprost niesłychaną. Zdaje się, że pierwszym celem konferencji było porozumienie się w polityce kolonialnej. Państwa miały się porozumieć i zobowiązać, że nie będą popierały ruchów religijnych na terytoriach innych państw. Podnietą ku temu była agitacja niemiecka w Kongu i Senegambii, dalej tajne wpływy francuskie przy wybuchu mahdyzmu w angielskich strefach mahometańskich, a przede wszystkim japońskie przesyłki karburatorów do Bengalu, gdzie wrzała straszliwa rewolta najróżniejszych sekt. Narady odbywały się przy drzwiach zamkniętych. Wydano jedynie komunikat, że Niemcom przyznaje się sferę wpływów w Kurdystanie, a Japonii na niektórych wyspach greckich. Sojusz angielsko-japoński i francusko-niemiecko-rosyjski znalazły tu w pełni wyraz wielkiej serdeczności. Po południu przyjechał osobno na torpedowcu pan G.H. Bondi i został przyjęty na audiencji Najwyższej Rady. Dopiero około godziny 5:00, według czasu angielskiego, zebrali się dostojni dyplomaci przy obiedzie i Bill Pritom miał przy tej sposobności możliwość słuchania rozmów przedstawicieli wysokich umawiających się stron na własne uszy. Po obiedzie rozmawiali o sporcie i aktorkach. Sir Opatterny z białogrzywą głową poety i z bystrymi oczami rozmawiał żywo o połowie łososi z jego ekscelencją premierem Dudieu, którego żywe ruchy, donośny głos i pewne je ne sais quoi zdradzały dawnego adwokata. Baron Yanato, odsuwając wszelki napój, słucha milcząc i uśmiecha się, jakby miał usta pełne wody. Doktor Wurm przerzuca karty akt, generał Buchtin przechadza się po sali z księciem Trivelino, Horatio Boom zupełnie sam robi na bilardzie serię karamboli, widziałem jego piękny triple bussard przez rękę, który oceniłby należycie każdy znawca, podczas gdy Mr. K, podobny do bardzo żółtej i bardzo wysuszonej staruszki, przebiera jakiś buddyjski różaniec. Jest on mandarynem w swoim państwie słońca. Nagle wszyscy dyplomaci skupiają się dokoła pana Didier, który opowiada: tak jest, panowie, Sesa. Nie możemy wobec niego pozostać obojętni. Trzeba go albo uznać, albo odmówić mu uznania. My, Francuzi, jesteśmy raczej za tym drugim. Dlatego, że u was działa jako antymilitarysta, rzekł nie bez pewnej złośliwości książę Trivelino. Nie, panowie, zawołał Didier. Na to nie liczcie. Armia francuska jest nietknięta. Jako antymilitarysta. Wielkie rzeczy. U nas było już tylu antymilitarystów, panowie. Dobrze go pilnujcie, jest to demagog, komunista, un bigot. Diabli wiedzą, co tam jeszcze, ale zawsze radykał. Oui, un rabuliste, c'est ça. Trzyma się najdzikszych popularnych haseł, idzie z tłumami. U was, wasza książęca mość, zwrócił się nagle do księcia Trivelino, jest nacjonalistą i upaja się iluzjami Imperium Rzymskiego. Ale baczność, książę, takim jest tylko po miastach, podczas gdy na prowincji trzyma sklechami i wyczynia mariańskie cuda. Jedną ręką pracuje dla Watykanu, drugą dla Kwirynału. Albo jest w tym jakiś jego zamiar, albo... Czy ja wiem? Moi panowie, możemy powiedzieć to sobie szczerze. Wszyscy mamy z nim kłopoty niemałe. U nas, rzekł w zamyśleniu Horatio Boom, opierając się na kiju bilardowym, interesuje się także sportem. Indeed, a big sportsman. Faworyzuje wszystkie rodzaje gier sportowych. Osiągnął bajeczne rekordy w sporcie i w sektach. Jest socjalistą. Trzyma z mokrymi. Zamienia wodę w drinks. Niedawno temu na bankiecie, w Białym Domu, wszyscy się strasznie podgazowali. Wiecie, pili tylko wodę. Ale on im ją w żołądku przemienił w drinks. To dziwne, wywodził Sero Paterni. U nas wygląda raczej konserwatywnie. Zachowuje się jak wszechmocny clergyman. Meetings, pochody, kazania na ulicach i such things. Sądzę, że jest przeciwny nam, liberałom. Baron Yanato ozwał się z uśmiechem. U nas jest jak u siebie. Bardzo, bardzo miły Bóg. Bardzo się przystosował. Bardzo wielki Japończyk. Jaki tam znowu Japończyk? Zawołał warkliwie generał Buchtin. Co wy gadacie, Batiuszka? To Rosjanin, prawdziwy Rus, Słowianin. Szeroka ruska dusza, ekscelencjo, trzyma z nami murzykami. Niedawno temu nasz archimandryta urządził mu procesję. 10 000 świeczek, a ludu gaspada jak maku. Zjechały się dusze chrześcijańskie z całej matuszki Rosji i cudy nam robi ojciec nasz, dodał generał, żegnając się i kłaniając po pas. Cesarski kanclerz niemiecki podszedł do rozmawiających i po chwili milczącego przysłuchiwania się rozmowie rzekł: tak, potrafi podobać się ludowi. Wszędzie przybiera mentalność danego kraju. Jak na swój wiek jest zdumiewająco ruchliwy. My to stwierdzamy na sąsiadach. W Czechach na przykład zachowuje się jako kolosalny indywidualista. Każdy ma tam swój absolut na własną rękę. U nas mamy absolut państwowy. U nas absolut dojrzał natychmiast do wyższego państwowego uświadomienia. W Polsce działa niby jakiś gatunek alkoholu. U nas działa jako... Hohere Verordnung verstehen Sie mich. Czy także w waszych krajach katolickich? Z uśmiechem pytał książę Trivelino. To są takie lokalne różnice, odpowiedział doktor Wurm. Niech panowie tego nie przeceniają. Niemcy są tak zjednoczone jak nigdy dotąd, ale dziękuję waszej książęcej mości za katolickie karburatory, które do nas przemycacie. Na szczęście są kiepskie, jak wszystkie włoskie wyroby. Spokojnie, spokojnie, panowie, wtrącił się w rozmowę sir Paterni. W zagadnieniach religijnych neutralność. Co do mnie, to łososie łowię na haczyk dwoisty. Onegdaj złowiłem łososia takiej długości. Widzicie, panowie? 14 funtów. A nuncjusz papieski? Zapytał doktor Wurm. Stolica Święta prosi, abyśmy utrzymali pokój za wszelką cenę. Żąda, aby mistycyzm został policyjnie zakazany. W Anglii nie da się tego zrobić w ogóle. Mówię wam, panowie, 14 funtów. Heaven, musiałem się dobrze trzymać, żeby nie wpaść w wodę. Baron Jan na to uśmiechnął się jeszcze grzeczniej. Ale my nie chcemy neutralności. On jest wielki Japończyk. Cały świat może przyjąć japońską wiarę. My także chcemy rozsyłać po świecie misjonarzy i nauczać wiary. Panie baronie, rzekł Paterny bardzo poważnie, wie pan, że świetne stosunki naszych państw, Anglia może przyjąć wiarę japońską, uśmiechał się baron Janato, i stosunki będą jeszcze świetniejsze. Słuchaj, Batiuszka, zawołał generał Buchtin, nie chcemy żadnych japońskich wiar. Jeżeli ma być wiara, to niech będzie prawosławna. Niby dlaczego? A dlatego po pierwsze, że jest prawosławna. Po drugie, że jest ruska. Po trzecie, że tego chce nasz car. A po czwarte, że my mamy, mości panowie, największe wojsko. Ja, moi panowie, prosto po żołniersku, po prawdzie i sprawiedliwości. Jeśli już jakaś wiara, to tylko nasza prawosławna. Dajcież spokój, panowie, rzekł wzburzony sir Paterny. Nie na to się tu zebraliśmy przecie. Całkiem słusznie, rzekł doktor Wurm. Musimy się porozumieć co do wspólnego demarsze wobec Boga. Którego, rzekł nagle chiński pełnomocnik Mr. K, podnosząc wreszcie pomarszczone powieki. Którego, powtórzył zaskoczony doktor Wurm. Przecież jest chyba tylko jeden. Nasz japoński, uśmiechał się przymilnie baron Janato. Prawosławny, Batiuszka, i żaden inny, krzyczał generał czerwony jak indyk. Budda, rzekł Mr. K i spuścił powieki, całkiem już teraz podobny do wyschłej mumii. Sir Paterni zerwał się gwałtownie. Dżentelmeni, rzekł, proszę, pójdźcie za mną. Po czym panowie dyplomaci udali się znowu na salę obrad. O 8 wieczorem wybiegła jego ekscelencja generał Buchtin z twarzą już purpurową i z pięściami zaciśniętymi. Zanim doktor Wurm, układając swoje akta, sir Paterny, nie licząc się ze względami grzecznościowymi, wychodził z kapeluszem na głowie, bardzo czerwony. Zanim szedł zamilkły Monsieur Dudieu. Książę Trivelino oddalał się blady, zanim baron Janato, stale się uśmiechając. Jako ostatni wyszedł Mr. K, z oczami spuszczonymi, przesuwając w palcach paciorki arcydługiego różańca. Na tym kończy się sprawozdanie, które pan Bill Pritom ogłosił w Heraldzie. Urzędowego komunikatu o tej konferencji nie wydano, prócz wspomnianego już o strefach wpływów. A jeśli nawet zapadła jaka uchwała, to niewiele była warta, albowiem w łonie dziejów, jak brzmi termin ginekologiczno-historyczny, przygotowywały się wydarzenia nieoczekiwane.